Ali per quello che c'è aperto il costante di Adam, c'è il braccio per gli sbucidi e poi mai vesci non c'è. In realtà si è sborrato da panna a dialogare, tra l'altro non mi vede un certo dente, del resto mi vede già un certo dente, alle prossime braccia che si vede quello che dente, a przecież wszędzie to jest niczego, tylko lud Boży, lud Pański, poprosili, żeby oni przejść w bracie chrześcijańskie pozdrowienie. Życzą błogosławieństwa Bożego, a szczególnie wytrwania na tej wąskiej drodze.
Dziękuję za słuchanie.
Drodzy braterzy, jak na jest wiadomo, że nie ma nic piękniejszego, jeżeli się kiedykolwiek zejdziemy, jest to, jakbyśmy powiedzieli, taka oaza na pustyni, gdzie możemy wtedy pić i pić z tego źródła złota, które jest Słowo Boże. Ci wszyscy wędrowcy, którzy znajdują się na pustyni, tam gdzie żar słoneczny, gdzie spiekota, gdzie inne rzeczy się znajdują, to największym marzeniem i pragnieniem jest, żeby znaleźć się przy jakimś zdroju. Jakimś oczywiście pod palmą, w cieniu i pić ze zdroju jakiegoś źródła. Podobnie lud Boży jest tym, który znajduje się na pustyni. I dlatego każde jedno nasze takie spotkanie się, każde nasze takie zgromadzenie się, to nic innego nie jest, tylko takim duchowym odpoczynkiem, taką oazą. Brat tu wspomniał, że mogę się podzielić tematem według swojego obrania. Ja sobie postanowiłem, że będę mówił taki temat, który dla mnie jest najważniejszy. No nie wiem, czy on wszystkich braci zainteresuje, czy nie zainteresuje, ale żyję w tym okresie czasu i ja, i wy razem, myślę, że nam się wszystkim to przyda. Nasz temat, który sobie nazwiemy, to będzie się nazywał tak: oczyście się, którzy nosicie naczynia pańskie. Za podstawę naszego tematu użyjemy słowa zapisane w proroka Izajasza w 52 rozdziale, 11 i 12 wersecie mówi tak. I te dwa wersety będą naszym rozważaniem na tą godzinkę czasu. Odstąpcie, odstąpcie, wynijcie z Babilonu. Nieczystego się nie dotykajcie, wynijcie z pośrodku jego, oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Bo nie z trzaskiem wynijdziecie, ani uciekając pójdziecie, pójdzie zaiste Pan przed wami, a zgromadzi was Bóg Izraelski. Oczywiście są to słowa Pana Boga, powiedziane przez proroka Izajasza. Są to słowa, które dawno prorok temu powiedział, no i między innymi różnymi wskazówkami, jak on prorokował, a wiemy, że Izajasz nazwany jest nawet książęciem proroków. On bardzo dużo prorokował o Chrystusie, o pierwszym przyjściu, o którym, prorokował zarazem i o Kościele i między innymi proroczo powiedział, w pewnym sensie w pierwszym rzędzie odnosiło się to do narodu izraelskiego i powiedział takie zdanie. Odstąpcie, odstąpcie, wynijcie z Babilonu. No i nieczystego się wy nie dotykajcie, wynijcie z pośrodku jego, stańcie sobie gdzieś z boku, a kiedy tam z boku się znajdziecie, to waszym niech będzie największym staraniem, abyście się oczyścili, wy wszyscy, którzy nosicie naczynia pańskie. Biblia tysiąclecia mówi: oczyście się wy, którzy niesiecie naczynia pańskie. Może troszeczkę inne zdanie jest, bo tutaj czytając Biblię Gdańską, to mówię, które w ogóle nosicie naczynia pańskie stale, a tutaj jest, że kiedyś, które nosicie, niesiecie naczynia pańskie. Izajasz prorokował o tym czasie, gdy Izraelici mieli wyjść z Babilonu i z powrotem zagrabione naczynia zanieść mieli do Jerozolimy. Historia nam ta dobrze jest znana, że Pan Bóg często karał naród izraelski. Karał ich dlatego, że oni się kiedyś zobowiązali przy górze Syna i powiedzieli tam, że cokolwiek Pan Bóg rozkaże nam, my wszystko wykonamy. Nie zdawali sobie sprawy, jak wielkie są boskie wymagania i jak sprawiedliwe, doskonale są boskie prawa. Dlatego też później nie byli w stanie tego wszystkiego dokonać, mało tego, ale nie tylko stawali się narodem upornym, to często na nich przychodziły różne doświadczenia, często ościenne narody nad nimi panowały. Aż pewnego razu, to widzimy, wyszło do tego, że znaleźli się w niewoli, 70-letniej niewoli babilońskiej. Kiedy karanie 70-letniej niewoli się skończyło, to ci, co tęsknili do swojej ojczyzny, mieli. pierwszy, tak jak prorok mówi, odstąpcie, odstąpcie, wynijcie z Babilonu. Biblia tysiąclecia to przetłumaczyła, dalej, dalej, wyjdźcie stąd, jak najdalej uciekajcie. Nie wasze miejsce. Jak do tej pory wiemy, że prorok nawet prorokował Jeremiasz Izraelitom. Budujcie się w Babilonie, sadźcie winnice, domy sobie budujcie, bo trudno, takie jest boskie rozrządzenie. Aż później, po 70-letniej niewoli, stał się inny głos. Wyjdźcie, jak najdalej uciekajcie. No i brytyjski mówi, precz, precz, wyjdźcie stamtąd. Już dalej tam nie wasze miejsce. Nie macie tam przybyć w tym Babilonie. Skończyło się karanie i teraz macie wyjść na wolność. Wiemy, drodzy braterstwo, że naród izraelski często jest figuralnym narodem i często z niego bierzemy lekcje. Dlatego też i ta niewola, i to wszystko, co na nich przyszło, zdajemy sobie sprawę, że jest to dla nas pełna lekcja. 70-letnia niewola babilońska to nic innego, jak niewola duchowa papiestwa, w którym cały lud poświęcony znajdował się w całych wiekach średnich. To była straszna niewola. Oczywiście tak wtedy, kiedyś do Izraela prorok mówił, budujcie się tam, mieszkajcie tak długo, dopóki Pan Bóg wam tam będzie kazał. A później powiedział, wynijcie stąd. Tak podobnie, na pełnej przepowieści Pan Jezus powiedział tak, że człowiek, gospodarz nasiał dobrego nasienia na roli swojej, ale przyszedł przeciwnik, nasiał konkolu. I znaleźli się ludzie gospodarstwa, które powiedzieli, Panie, tyś dobrego nasienia nasiał, skądże ten konkol? Pójdziemy, a wyrwiemy go. Nie dopuśćcie obojgu z polem ruś jak długo, aż do czasu żniwa. Ale czasu żniwa miał być inny głos, inny po prostu prorok miał przemówić i przemówić całkiem inaczej, tak się nad tym zastanawiam. Ci, co opuścili Babilon, bo nie wszyscy Izraelici wyszli, ich o wiele więcej zaszło do niewoli babilońskiej. Przez 70 lat tam się rozrodzili, ale ci, którzy zawsze tęsknili za tą świętą, ukochaną ojczyzną, za tą ojczyzną, które sobie wspominali, jeszcze słyszeli ten kroków Abrahama, słyszeli jeszcze ten głos, który Pan Bóg powiedział do Abrahama, schudź tą ziemię, zbóż i wszerz, ja dam tobie i nasieniu temu gotowi. Wspominali sobie na wspaniałe królestwo Dawida, Salomona i wiele innych królów. Dlatego też niewola babilońska dla nich była ciężką niewolą. Nie tylko to, ale kiedy przyszedł ten upragniony czas, to wtedy jak najprędzej pragnęli opuścić to wszystko, pomimo, że już może się tam dobrze czuli w pewnym sensie, pomimo, że się zagospodarzyli, ale jednak ta tęsknota, ta nostalgia do swojej ojczyzny, do kraju pozostawionego, to prześladuje te wszystkich, którzy kiedykolwiek stracili swoje ojczyzny. Żebyśmy nawet wyjechali na ojczyznę, postawili kraj biedniejszy, uboższy. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, że pierwsze pokolenie nie zazna szczęścia na obcyźnie. Wprawdzie zbogaco się, wprawdzie lepiej im się będzie widzieło, ale ta tęsknota, ta nostalgia zawsze będzie za tą ojczyzną. Dlatego też nic dziwnego, że nieraz czytamy i słyszymy, że niektórzy wyjechali 50 lat do Stanów Zjednoczonych czy gdzieś. Później kiedykolwiek przyjeżdżają, pierwszy, gdy samolot osiądzie w Warszawie na lotnisku Akwencie, to ci staroszkowie wysiadają i całują tą ziemię. To też nic dziwnego, że Izraelici po 70-letniej niewoli właśnie byli tacy, nie wszyscy jak mówię, ale ci pragnący tej ojczyzny. Ci, którzy jeszcze w ich sercach była ta nadzieja, która powiedziana była do Abrahama. To też dlatego do nich prorok mówił i oni opuścili. Ci wszyscy przedstawiają nas tu wszystkim, przedstawiają lud Boży poświęcony, które tak samo tęsknimy za tą ojczyzną. Wprawdzie myśmy może tej ojczyzny nie widzieli, ale przecież o tej ojczyźnie Chrystus Pan przyszedł, opowiedział nam. I ta tęsknota, ta nostalgia nas prześladowała i w dalszym ciągu prześladuje. I największym marzeniem i pragnieniem, myślę, każdego dziecka Bożego, to nic innego nie jest, aby tylko kiedykolwiek dojść do tej upragnionej ojczyzny. Gdy Cyrus zdobył Babilon, to Żydzi, a szczególnie ich rabini przyszli do Cyrusa i przeczytali prosto Izajasza 45 rozdział. Nie będziemy samego tego prosto odczytywali, zresztą ono braterstwu jest dobrze znane, ale przeczytamy sobie tam kilka wersetów na początku, gdzie mówi tam. To mówi Pan pomazańcowi swemu Cyrusowi, którego prawicę ujmę, a porażę przed nim narody, i biodra królów rozpaszę, a potwieram przed nim wrota, i bramy nie będą przed nim zamknięte. Ja przed Tobą pójdę, a krzywe drogi wyprostuję, wrota miedziane skruszę, a zawory żelazne porąbię. I dam Ci skarby skryte i klejnoty schowane, abyś poznał, że ja Pan Bóg Izraelski, który Cię przyzywam imieniem Twoim. I mówi tak, dla sługi mego Jakuba i dla Izraela mego wranego nazwałem Cię imieniem Twoim, przezwiskiem Twoim, chociaż Ty mi, królu, Cyrusie, Ty mnie nie znasz. I dlatego, drodzy braterstwo, to 200 lat przedtem prorok Izajasz prorokował. I kiedy przyszedł ten rzeczywiście czas i wódz pod imieniem Cyrus zdobył Babilon, to Żydzi rabini szczególnie przyszli do Cyrusa i mówi tak. Królu, jak Ty sobie wyobrażasz, ale to nie może być, żeby to się stało po prostu tak. Ten prorok żył 200 lat przed Tobą. A przecież on to imię Twoje spowiał. I przecież to nic innego, tylko Pan Bóg dał Ci zdobyć ten Babilon. Ani Twój spryt, ani Twoja siła, ani machina nie byłaby w stanie zdobyć tego Babilonu, bo znamy, jak był Babilon obmurowany. I kiedy to prosto było przeczytane, to wtedy oczywiście Cyrus wydał taki edykt, że wszystkie ujarzmione narody mają możliwość powracać do swojej ojczyzny, budować zręby swojej państwowości, a szczególnie mogą składać ofiary każdy swojemu Bogu. No i oczywiście z tego skorzystali Żydzi, i dlatego prorok prorokował właśnie tutaj, jak prorokujemy prorok Izajasz, do tych, którzy tęsknili za swoją ojczyzną. Cyrus pozwolił zabrać im wszystkie naczynia domu pańskiego. A wiemy, że kiedy król babiloński zawojował, to wtedy wszystkie złote naczynia i srebrne i miedziane, te, które się znajdowały w świątyni Salomona, tej pięknej świątyni, jako jeden z cudów starożytności, to wszystko się znalazło w Babilonie. Dlatego też Cyrus skazał te wszystkie naczynia, które oczywiście do tej pory się zachowały, bo wiele naczyń może było i zniszczone, zaginęły, ale te, które były zachowane, kazał, żeby z powrotem powróciły do Jerozolimy. Jak czytamy proroka Ezdrasza, pierwszy rozdział od 7 do 11 wersetu, mówi tak. Król też Cyrus wyniósł naczynia domu pańskiego, które był zabrał Nabuchodonozor z Jerozolimu i oddał je był do domu Boga swego. I wyniósł je Cyrus, król perski, przez ręce Mitry Dadresa pod skarbiego, który je pod liczbą oddał Sebastarowi, księciu Judzkiemu. A tak jest liczba ich, miedni złotych 30, miedni srebrnych 1000, nożu 29. Kubku złotych 30, kubku srebrnych podlejszych 410, a naczynia innego 1000, już na to liczono. Wszystkiego naczynia złotego i srebrnego 5400. Wszystko to wyniósł Sesbasar, gdy się wprowadził lud z niewoli z Babilonu do Jerozolimy. Dlatego też naczynia te do świętej służby, jak kotle, miednice, noże, kubki, widełki, lopaty i kadzielnice, znajdowały się później w niewoli, a nadszedł wspaniały czas, że z powrotem miały powrócić do tej świątyni. Te naczynia dostały się do Babilonu za króla Joachima, a resztę za króla Sedekiasza, jak historia nam ta dobrze jest znana. Kiedy ostatni Sedekiasz, król judzki, a zbuntował się przeciwko Nabuchodonozorowi, ten oblek i świątynia wtedy legła w gruzach, król został zabrany, oczom ulopione, 70 synów jego zabito na jego, jeszcze nie mu ulopiono oczom, stała się wielka tragedia w narodzie izraelskim. W tych to naczyniach później, jak nam jest wiadomo, drodzy braterstwo, mało tego, że znalazły się w niewoli, ale do tego, że one były profanowane, w nich często pijano wino, często różne uczty wyprawiano, I nawet dzisiaj na świecie się mówi, jeżeli sobie dobrze popiją, jeżeli się bawią, to mówię, była uczta Baltazara. Mówię tak czy nie? Uczta Baltazara, która przeszła do historii jako jedna z najbardziej ohydnych uczt. Wprawdzie dobrze nam jest znane, że wszyscy królowie wschodu często różne uczty wyprawiali. Ale ta przeszła wszystkie oczekiwane, bo kiedy towarzystwo sobie bardzo pilo, to nareszcie ktoś podał taką myśl, żebyśmy sobie popili tych naczynia, które kiedyś to były do służby Bożej w Izraelu. Jak czytam w proroka Daniela w 5 rozdziale, od 1 do 6 wersetu mówi tak. Belsazar król uczynił ucztę wielką na 1000 książąt swoich i przed onym 1000 pili wino. A gdy pod wino Belsazar rozkazał przynieść naczynia złote i srebrne, które był zabrał na Bochonodozor, ojciec jego z kościoła jerozolimskiego, aby pili z niego król i książęta jego, żony jego i założnice jego. Wtedy przyniesiono naczynia złote, które byli zabrali z kościoła domu Bożego, które były w Jerozolimie, i pili z nich król i książęta jego, żony jego i założnice jego. A pijąc wino, chwalili Bogi złote i srebrne, miedziane, żelazne, drewniane i kamienne. Tejże godziny wyszły palce ręki człowieczej, które pisały przeciwko świecznikowi na ścianie Pałacu Królewskiego. A król widział część ręki, która pisała. Wtedy się jasność królewska zmieniła, a myśli jego zatworzyły nim, i związki biód jego rozwiązały się, a kolana jedno o drugie się wtłukły. Ten wielki bohater, ten wielki król, ten władca państwa uniwersalnego do tej pory zdawało się nie było po niebo, jak to się mówi. Naraz, kiedy zobaczył, pił wino, wszyscy pili, a wiemy, jak piją. Pijmy, bo za 100 lat co? Nie będzie nas. Tak sobie ludzie dalej piją. Bo nie wiadomo, co dalej będzie. Naraz zobaczyła część ręki człowieczej. W środku miała jakieś pióro i pisała. Co pisała, nie wiedział król. Nie był w stanie tego przeczytać. Nie wiedzieli wszyscy jego doradcy, nie wiedzieli zarazem i kapłani babilońscy, nie byli w stanie to wszystko przetłumaczyć. Ale od tej pory, kiedy zobaczył część ręki, jakieś pismo piszące, naraz jest powiedziane, jasność jego się zmieniła. Już nie jest ten sam wielki bohater. Kolano o kolano się tłukło, związki się rozwiązały i okazał się, to nie jest ten sam król. Pismo, które było napisane, to dopiero wytłumaczył prorok Daniel. Był w stanie jego przeczytać, był w stanie nawet dać jego tłumaczenie. I w tym samym rozdziale, 5 rozdziale, od 25 do 30 wersetu, to mówi tam. A to ci jest pismo, które wyrażone jest. Mene, mene tekel u Parsin. A ten ci jest wykład tych słów. Mene zliczył Bóg królestwo twoje i do końca je przywiódł. Tekel znalezioneś na wadze, a znalezioneś lekki. Teraz rozdzielone jest królestwo twoje dane z Medom i Persom. Wtedy rozkazał Belsazar i obleczono Daniela w szarlach, a łańcuch złoty ułożono na szyję jego i obwołano go o nim, że ma być trzecim panem w królestwie. Tejże nocy zabity jest Belsazar, król chaldejski, a Dariusz Medczyk miał królestwo, mając lat 62. Dlatego też, drodzy braterstwo, kiedy tymi sprawami się zastanawiamy, tam jest pokazana historia. Pokazane jest to wydarzenie. Ale wiemy, że to wydarzenie nie tylko zostało napisane dla nas jako historia. Nawet gdybyśmy tylko nie znali jego znaczenia, a czytając to, to nasza wiara i moc, nasze zaufanie wobec Boga powinno wzrastać, że Pan Bóg jest nasz taki silny i potężny, że może nawet nie trzeba jego całego, nie trzeba coś, postać część ręki, a ta część ręki coś napisze, a już całe biesiadnictwo, całe wszystko jest co? Strachu i niezadowolenia. Ręka, która wydała wyrok nad Babilonem, to nic innego nie jest, jak które przyjście naszego Zbawiciela. Myślę, drodzy braterstwo, że wszyscy pod tym względem się zgadzamy, że żyjemy w tym okresie czasu. Że żyjemy w tym okresie czasu, gdzie wszyscy wierzymy, że Chrystus Pan jest obecny. Tam tylko było widzialne część ręki. Część tej ręki widział król, widzieli wszyscy, Jak tam nie widziano całej istoty, a jak bracia myślą, że tam tylko sama ta część ręki pisała? Jak bracia myślą? Czy to sama ręka, czy tam była cała istota, tylko ta reszta istota była niewidzialna? Na pewno, gdybym stawił pytania, to zdania będą podzielone. I nasze może same tłumaczenie było wszystko za małe. Nawet tłumaczy Pismo Święte. Jak tam nie widziano całej istoty, tylko część ręki, tak podobnie i dzisiaj. Cały rod ludzki, wszyscy, nawet i władcy, i ci wszyscy, nie widzą całej istoty naszego Pana, że On jest obecny, tylko widzą część ręki. Ręka często w Piśmie Świętym przedstawia nam jakąś działalność, coś się dzieje. Ręka jest do czynu dobrego i złego. I dlatego widzimy tutaj, jak się patrzymy, to dzisiaj ludzie bardzo dużo widzą. Coś się dzieje. Coś się wszystko krzyżuje. Ale każdy na swój własny sposób tłumaczy, to ten winien, to ten winien. To stąd pochodzi nieszczęście, to stąd pochodzi nieszczęście. To jest wszystko zgadywanie, dlatego że całej istoty nie widzą. Chrystus podobnie jest niewidzialny, tylko widzialna jest Jego działalność. Lecz tam Daniel widział całą istotę, a Daniel jest pięknym obrazem na lud poświęcony na kościół. Jeżeli ktoś chce, żeby Daniel jego reprezentował, to nie będzie takim samym, niech widzi całą istotę. Ale ktoś staje takie pytanie, ale bracie, skąd ty wiesz, że Daniel widział? Czytamy proroka Daniela, 5 rozdział 22 do 24 wersetu mówi tak. Ty też Balcazarze, synu jego, nie upokorzyłeś serca swego, chociażeś to wszystko wiedział, co się stało, jak twój ojciec był, jak on był kiedyś rozum stracił, do czego to Pan Bóg jest zdolny uczynić. Tyś to wszystkim wiedział. Bo na pewno w państwie babilońskim nie wszyscy wiedzieli, co przyszło na Nabuchodonozora. Ale ty jako syn wiedziałeś, to dla ciebie nie jest to żadną tajemnicą. A jednak, mój, ty nie upokorzyłeś się serca swego, chociażeś to wszystko wiedział. Owszem, przeciw Panu nieba podniosłeś się i naczynia domu Jego przyniesiono przed Cię, a Ty, książęta, Twojej żony, Twojej założnicy, Twojej piliście wino z Niego. Nadto bogi srebrne, złone, te miedziane, żelazne, drewniane i kamienne, którzy nie widzą, ani słyszą i nic nie wiedzą, chwaliłeś. A Boga, w którego ręku jest tchnienie Twoje i o którego są wszystkie drogi Twoje, nie uczciłeś. Przetoż teraz od Niego posłana jest ta część ręki i pismo to jest wyrażone. To jest sprawa boska. Sprawa, Pan Bóg się zajął tą sprawą. Ty tylko widzisz tą rękę, ale to, co poza tym, kto stoi i kto to działa, ty tego zobaczyć nie możesz. Tak podobnie, jak wspomniałem, dzisiejszy wygląda cały rodzaj ludzki. Widzą, coś się dzieje. Widzą jakaś działalność, jakiś opór, wszystko nam się krzyżuje, wszystko nie tak, jak byśmy chcieli, a naprawdę ludzie by chcieli dobrze zrobić. Nie my się człowieka, nie my się widzimy, żeby ktoś chciał źle robić, ale wszystko mu na przekór wychodzi. Dlatego nie są w stanie, jak już powiedziałem, zrozumieć, bo nie wiedzą, skąd to wszystko pochodzi. Natomiast tak samo jak tam Daniel wiedział, że to jest posłana od Boga, zatem wszystkim kryje się sam Pan Bóg, który jest niewidzialny. Tak myśmy powinni być przekonani, że to wszystko dzieje się sprawa boska i zatem wszystkim jest nasz Pan niewidzialny, nasz Bóg niewidzialny jest. Ten napis Mene, Mene, Tekel, Uparsin wszędzie jest dzisiaj czytany. Na polski nam tyle zna, że zważonyś na wadze boskiej sprawiedliwości znalezionyś jest lekki. Czym to się dzisiaj przyjaje? Przyjaje się tym, że ludzie wszystko i wszędzie krytykują. Począwszy od człowieka mądrego, do człowieka przeciętnego, do człowieka nawet niemyślącego, wszyscy krytykują. Gdyby ktoś się spytał, a jakbyś ty postąpił, nie wie, nie radziłby, on by nic nie zaradził, ale skrytykować wszyscy umieją. Czyli jest pokazane, że wszystko jest lekkie, wszystko podlega krytyce. Jak już powiedziałem, wszyscy nawzajem się krytykują. Czyli cały Babilon, jego struktura religijna, społeczna, cywilna i polityczna, to wszystko jest pokazane przed obliczem Bożym jako lekcja. To wszystko wykonywa się w naszych oczach. Tak jak powiedziałem, i ludzie to widzą, i my widzimy. Tylko różnica między tym, że oni nie wiedzą, skąd to wszystko się dzieje, a myśmy powinni o tym wszystkim być przekonani. Do noszenia świętych naczyń byli upoważnieni w narodzie izraelskim kapłani i lewici. Reprezentuje lud Boży, reprezentuje Kościół i wielkie gronie. I dlatego w dalszym ciągu, jak się zastanawiamy, te naczynia święte, które tam się znalazły do niewoli, to znajdowały, to są kosztowne prawdy boskie. Te, drogie braterstwo, które my te prawdy boskie znamy, to są wspaniałe naczynia święte. To nie myśmy, drodzy braterstwo, my się często jako ludzie przyzwyczajamy do wszystkiego. Człowiek, istota jest taka, która się do wszystkiego przyzwyczaja. Nieraz my czytamy to Pismo Święte, jako może jakąś inną księgę. Nieraz sobie tak po prostu czytamy, nad tym się nie zastanawiamy. Ale gdybyśmy wiedzieli, jaką to ma wartość, jak kiedyś to ceniono, to wtedy byśmy bardzo cenili. A nawet mówiąc, nieraz rano wstając, wzorząc się kładąc, stale byśmy czytając, całowali to wszystko. Tak powiedziałem, że nawet i ci, nieraz ludzie bogaci, które mają złoto, srebro, naczynia złote, srebra, może tak nie doceniają, ale ten człowiek, który by dostał te naczynia, biedny człowiek, bardzo by cenił. Tamte naczynia były ze złota, które nam przedstawia boskie obietnice, które jeszcze do nas należą. Boskie obietnice, które jeszcze w dalszym ciągu należą do nas. Naczynia te były ze srebra, które nam przedstawia doskonałe nauki odnośnie ludzkości, które możemy teraz wiedzieć, że nie tylko zbawienie jest dla Kościoła, nie tylko jednostki zostaną zbawieni, jak większość chrześcijan to rozumuje, ale że skorzysta z tego cały rodzaj ludzki, już nie otrzyma obietnic boskich, nie będzie to natura duchowa, niebiańska, ale otrzyma je naturę ziemską, doskonałą, że tak samo rodzaj ludzki kiedyś w przyszłości dojdzie do tej wspaniałej doskonałości. Czy nie są to naczynia drogie, wspaniałe? Były tam zarazem i miedziane. Miedziane to są nic innego, tylko prawdy moralne, które znajduje się w tym Piśmie Świętym. Prawdy życiowe, w których mamy się znajdować, mamy się nimi karmić, jak mamy żyć, jak postępować. Dlatego to Pismo Święte, jako naczynia drogie, mówimy w liczbie mnogiej, bo się znajduje 66 ksiąg. A wiele tysięcy to jest rozdziału, a wiele jeszcze więcej wierszy, ale wiele jeszcze więcej słów, a to każde słowo, w każdym się kryje jakaś obietnica. Są obietnice, są niebiańskie obietnice, które należą tylko dla ludu wybranego, dla Kościoła. Ale zarazem są i obietnice należące do rodzaju ludzkiego, jako te prawdy doskonałe, prawdy ziemskie, które rodzaj ludzki otrzyma. Ale tak samo znajduje się, jak powiedziałem, i prawdy, które nam potrzebne, i potrzebne te prawdy będą dla wszystkich ludzi życia moralnego. Jak żyć, jak zachowywać się w każdej jednej okoliczności. Gdybyśmy się ściśle trzymali tego Pisma Świętego, pamiętajmy, drodzy braterstwo, to apostoł Paweł nie na darmo powiedział do Tymoteusza, do swojego ucznia: dopóki nie przyjdzie, czytaj, staraj się ten czas zużyć na czytanie, na rozważanie pilnej nauki. Badaj się Pisma Świętego, bo one cię mądrym mogą czynić. I rzeczywiście nie ma takiej nauki, nie ma takiego czegoś, które by na Pismo Święte nie przyszło z pomocą i nie rozwiązało naszych problemów nawet życiowych. One znajdowały się w nominalnych systemach, te wszystkie naczynia, te prawdy boskie. Tam były kiedyś profanowane, pito w to wino, fałszywe nauki, blędy się znajdowały, a kiedy się nalało tego fałszywego wina, to i to straciło swoją wartość. Traciło to wartość. I dlatego zastanawiamy się nad tymi słowami, że jest powiedziane, że tam nalewane te fałszywe nauki. Pismo Święte nieraz później ludzie uważali, że to ono uczy błędnie. No bo jak może być, jeżeli na kaznodzieje jakieś księża nauczali błędu, a czytając posługiwali się Pismem Świętym. Nie wina była w Biblii, nie wina była w słupowskiej, tylko wina była, że tam nalewano te czyste, nieczyste, fałszywe wino. Te naczynia, jak już mówiliśmy, wyniósł Cyrus. Cyrus na polskie nam znaczy się słońce, blask lub promień słońca. I pięknie nam przedstawia obecność naszego Pana, która świeca nadzieję ujarzmionych ludzi. Tak jak w Cyrusie wszyscy ludzie tamci ujarzmione widzieli swojego Wybawiciela, widzieli tego, który daje jakąś wolność. Od niego bił blask, bo kiedy wydał taki edekt, to wszyscy ujarzmione narody po prostu promieniała im twarz, że oni powrócą kiedyś do swojej ojczyzny, że się to zrealizuje. Tak podobnie Chrystus jest nadzieją wszystkich ludzi, nie tylko nas. I nawet Pismo Święte wyraża się takimi słowami, jak czytamy w Księdze Objawienia 18 rozdziale, a w pierwszym wersecie mówi tak. A potem widział drugiego anioła wstępującego z nieba, mającego moc wielką, i oświeciła się ziemia od chwały jego. Ziemia się oświeciła od chwały jego, od chwały naszego Pana. Ktoś by mógł powiedzieć, w jaki sposób ta ziemia się dzisiaj oświeciła. Zresztą żyjemy w tych warunkach, że na pewno ludziom się o wiele lepiej powodzi niż żyjącym przed nami. Pod każdy jeden względem w pewnym sensie jest oświecenie. Czy jakaś nauka, czy widzimy wynalazki, technika, czy coś podobnego. Wprawdzie jeszcze nie nastąpiło oświecenie wszystkich ludzi celem zbawienia. Ale tak Chrystus stanie się tym, że i ludzie zrozumieją Jego i będzie bił blask od Niego, i wszyscy, nie tylko ujarzmione narody, otrzymuje, które dzisiaj otrzymują wolność, ale nawet każdy jeden ujarzmiony człowiek, który znał, stał się niewolnikiem grzechu, upadku, degradacji, to kiedyś wyjdzie na wolność, aby chwalić Boga i zażywać wspaniałym, doskonałym powietrzem boskim. Cyrus wyniósł przez ręce Mitrydatesa. Mitrydatesy znaczy się pochodzący od słońca. Te wszystkie naczynia dały były księciu judzkiemu, Sesbasarowi, który prawdopodobnie był to Zorobabel, który w innym miejscu występuje jako Zorobabel, i w taki sposób te naczynia zostały zaniesione do świątyni jerozolimskiej. Ale powracając do naszego naczelnego wersetu, któryśmy rozpoczęli, to tam jest tak powiedziane: odstąpcie, odstąpcie, wynijcie z Babilonu. Żeby odstąpić, mamy odstąpić całkowicie od Babilonu i ciałem, i duchem. Dlaczego takie słowa? Dlaczego takie po prostu tak jasno powtórzone? Odstąpcie, odstąpcie. Pan Bóg znaje zawsze koniec na początku. Prorok może nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, co on mówi, bo prorocy nie zawsze wiedzieli to, co mieli przenieść. Dla nich tylko było powiedziane: idź i mów. Czy to ma jakąś wartość, czy nie ma jakiejś wartości, czy ty to rozumiesz, czy nie rozumiesz, to masz to wszystko mówić. Ale Pan Bóg wiedział, że człowiek jest istota, która się zawsze żywa. I dlatego 70-letniej tej niewoli to przecież ci ludzie, Izraelici, bądź co bądź się żyli tam. I nie tak łatwo się nieraz zerwać związki rodzinne, związki może jakieś, czy małżeńskie, czy nawet związki jakieś, powiedzmy sobie, drodzy braterstwo, sąsiedzkie, przyjacielskie, nie tak łatwo je zerwać. A dlatego było tak podkreślone, że odstąpcie, odstąpcie. Podobnie, drodzy braterstwo, i dzisiaj my sobie zdajemy sprawę, żeby zerwać z tym światem, żeby zerwać z tymi nawykami, z tymi sąsiadami, to każdy musi zerwać z opinią. Opinią każdy musi się narazić. Na pewno nie jeden powie: po co się poświęcasz? Dlaczego? Coś ty niemądry, czy zwariował, czy coś podobnego. Dlatego jest takie podkreślenie, że odstąpcie, odstąpcie. Jaka jeszcze lekcja z tego się dzieje, z tego możemy się nauczyć? Na pewno my jako ludzie wierzący też tak samo wszystkiego naprzód nie wiemy. Ale kiedy przychodzi ten czas, to dopiero nam się staje prosto jasne. I nie myślę może, które nasi bracia poprzednio czytali, to nie zdawali sobie sprawy, dlaczego tak odstąpcie, odstąpcie. Bóg wiedział, że miał przyjść taki czas, gdzie wszystko będzie jakoś się łączyć, jakoś się organizować. Jakie cokolwiek tam będzie, jakie różnice, to nie powinny nas dzielić. Myśmy powinni być wszyscy raczej razem. Dzisiaj nawet jest tak zwana, bardzo powszechna, nawet niektórzy się zachwystują, ekumenia. Wprawdzie ja na ten temat nie chcę nic powiedzieć, ale w każdym bądź razie lud poświęcony do narodu żydowskiego, tak było powiedziane, że co zrobić? Odstąpcie, odstąpcie, jak najdalej od tego uciekajcie. Dla nas powinno tak samo być to napomnienie, żebyśmy jak najdalej od tego odstąpili. Ja, czasami można odstąpić od Babilonu duchem, ale ciałem jeszcze być w Babilonie. Może się nawet tak zdarzyć. że nie jeden jeszcze może być tam w Babilonie, ale on się duchem już nie zgadza. Ale czasami możemy odłączyć się po prostu ciałem, tam nie uczęszczać, ale jednak coś nam się tam podoba, coś nas może tam jeszcze ciągnąć, dlatego też Biblia mówi, żeby odstąpić ciałem i duchem. Żeby nam się tam nic nie podobało. Wszystko to zostało przez Boga potępione, Jego fałszywe nauki, otaczające stwórcy, dlatego nie powinniśmy tam nic szukać. Do Izraelitów było powiedziane, że wy ci wszyscy, które tęsknicie za tą ojczyzną, nie macie się organizować w środku miasta Babilonu. Prorok naulywał i tam rzeczywiście tak historia mówi, że kiedyś ten czas stanął, kiedy ten edykt był odczytany, kiedy Żydzi się teraz organizowali, to wszyscy wychodzili poza Babilon na jakieś tam miejsce odludne i dopiero się organizowali, w jaki sposób iść do tej ziemi obiecanej. W podobny sposób myśmy tak samo mieli opuścić i staliśmy na boku, zresztą o tej sprawie jeszcze będziemy mówili. Odstąpić dlatego, że wszystko tam zostało przez Boga potępione. Jego postępowanie moralne Bóg potępiał. Jedynie tam się znajduje wielka zgnilizna w Babilonie. Niech nic nam się, drodzy braterstwo, tam nie podoba. To, co do tej pory żyliśmy i jak byliśmy może w Babilonie, to dzięki Bogu, żeśmy wyszli, bo na pewno nasze wewnętrzne przekonania boleliśmy nad tym wszystkim. Każdy jeden chrześcijanin prawdziwie żyjący nie może się dobrze czuć w tych systemach. To jest pięknie pokazane w Locie, który mieszkał w Sodomie, a jednak jest powiedziane, że uczynkami ludzi niepobożnych trafią swoją duszę. Dalej prorok mówi, że nieczystego się nie dotykajcie. Nieczystego się nie dotykajcie. No kto to jest nieczysty? W jaki sposób się nie dotykać? Tam prorok nauczył w ten sposób. Do tej poryście byli, do tej pory Pan Bóg wam dozwalał, do tej poryście żyli, ale teraz pamiętajcie, że wszystko, co jest w Babilonie, nieczyste. I żeby tego się nieczystego nie dotykać, to najlepiej co? Odstąpcie, wyjdźcie spoza ten Babilon. Bo cokolwiek się dotkniesz, to wszystko cię będzie pokalało. Gdziekolwiek zwrócisz wzrok, to ten wzrok będzie ci nie prowadził do Boga, tylko cię raczej będzie potępiał, odprowadzony do Boga. Podobnie wszystko zostało w nominalnym Babilonie potępione. I taki sam podobny głos czytamy w Księdze Objawienia, dosłownie prawie powtarzający się. Jak czytamy w Księdze Objawienia w 18 rozdziale od 2 do 5 wersetu, mój Pan. I zawołał potężnie głosem wielkim, mówiąc: upadł Babilon on wielki. Stał się przybytkiem czartu, mieszkaniem wszelkiego ducha nieczystego i mieszkaniem wszelkiego ptactwa nieczystego i przemierzlego. A jest win zapalczywości wszeteczeństwa jego pile wszystkie narody, a królowie ziemi wszeteczeństwo z nim płodzili, kupcy ziemscy zbytecznej rozkoszy jego zbogacili się. Dlatego są skutki tego wszystkiego nauk babilońskich. I usłyszałem inszy głos z niego mówiący: wynijcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli spraw jego. Albo dosięgły grzechy jego do nieba i wspomniał Bóg na nieprawości jego. Grzechy dosięgły do nieba, dlatego że tam wszystko zostało potępione. Wszystko tam jest nieczyste, prorok mówi. Nieczystego się nie dotykajcie. Nieczystym nazywamy to wszystko, co przez Boga jest potępione. To wszystko, co Pan Bóg nie pochwala, Bóg potępia, to wszystko jest nieczyste. Nieczystym nazywamy to wszystko, co nie jest oczyszczone krwią barankową. Wiemy, że człowiek, kiedy zgrzeszy, to stało się wszystko nieczyste. I jeżeli człowiek zgrzeszy, to cokolwiek na świecie jest, to zostało przez Boga boską sprawiedliwość potępione. Aby się ono oczyściło, to potrzeba tylko krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nieczyste w Babilonie się stało wszystko przez tak zwane Tofet. Co to jest Tofet? To czytamy, zresztą przeczytamy, jak mówi o tym prorok Jeremiasz w 19 rozdziale, a weźmiemy sobie od 12-13 werset, mój tak. Tak uczynię temu miejscu mój Pan i obywatelem jego i postąpię sobie tym miastem tak jako z Tofet. Bo będą domy jerozolimskie i domy królów judzkich jako to miejsce Tofet. Nieczyste ze wszystkimi domami temi, na których dachach kadzili wszystkiemu wojsku niebieskiemu i sprawowali ofiarę mokre bogom cudzym. Tofet. Sofet na polskie nam znaczy pożar wstręt. Było to miejsce za Jerozolimą, była to dolina morderstwa, gdzie Molochowi hołdy oddawano. Znajdował się tam bożek nazywany Moloch zbudowany. Oczywiście cały tułów to był tułów zwierzęcia, raczej ludzki. Natomiast głowa była głowa zwierzęcia. Wewnątrz tego tułowia zawsze się palił ogień. Najczęściej jemu tam ofiary, śpiewy odbywały się, różne orgie składano ofiary. A często na te ofiary składano nawet i dzieci. I te dzieci widzimy, kiedy płakały, kiedy płacz tych dzieci się donosił, aby matki tego nie słyszały, to kapłani tego Molocha trąbili, no oczywiście tak, żeby nie słychać było ten płacz. Mawiano tym ludziom, że to dziecko i ta ofiara bezpośrednio idzie do Boga. Idzie prosto do nieba. Dlatego też, drodzy braterstwo, to się Bogu bardzo nie podobało. Jak za inne różne bałwochwalstwa Pan Bóg karał, to najbardziej się Bóg mścił i bardzo się Bogu nie podobało właśnie ten Moloch i te ofiary składane przez Molochowi. I tutaj jest powiedziane, że tak samo naród izraelski później musiał ponieść karę za ten Tofet. Za to, co Molochowi składano ofiarę, ponosili karę 70-letniej niewoli. Czytamy jeszcze proroka Jeremiasza, 7 rozdział, 31-32 werset, to mówi takimi słowami. Nadto pobudowali wieżynę Tofę, która jest w dolinie syna Hannomowego, a opalili synów swych i córki swe ogniem, czego mnie rozkazał, a nie wstąpiło to na serce moje. Dlatego to idą dni, mówi Pan, gdy to więcej nie będzie zwane Tofę, ani dolina synów kanonowych, ale dolina morderstwa i będą pogrzebywać Tofet, bo indziej miejsce nie będzie. Tak, tutaj prorok wyraża się, że to było bardzo najbardziej nieczyste miejsce splugawione, że ofiarowane synów i córki, czego ja im nie rozkazałem, ani to na serce moje nie wstąpiło. Ten Tofet, drodzy braterstwo, nic innego nie przedstawia, tylko przedstawia naukę wiecznych mękach. Czy kiedykolwiek Bogu na serce to wstąpiło, że Pan Bóg miał mordować te dusze, że Pan Bóg palił te wieczne dusze? To jest straszna, ohydna nauka. Zarazem widzimy tak samo te militaryzm, wojny, te zaborcze, które chrześcijanie pochwalają, które widzimy posyłają swoje dzieci i myślą, nawet się nieraz mówi, kto na wojnie zginie, to co? Niebo nie minie. A ja zawsze dodaję ten piekła nie minie. Rzeczywiście grobu na pewno nie minie. I dlatego, drodzy braterstwo, przez to wszystko Babilon religijny i cywilny, jakbyśmy powiedzieli, bo nigdy nie myślimy, że Babilon tylko przedstawia religijny, ale i cywilny stał się oczach Bożych obrzydny. To też nic dziwnego, jak już czytaliśmy, że prorok nawołuje: dalej, precz, jak najdalej wychodźcie z tego Babilonu. Nieczystego się nie dotykajcie, bo to wszystko jest niedobre. I chrześcijanie pod tym względem powinni jak najdalej się tego trzymać. Nie obrażam sobie, drodzy braterstwo, żeby kiedykolwiek może jakiś dom chrześcijański albo ojciec chrześcijański swojemu dziecku kupował zabawkę, a ta zabawka miałaby imitować jakoś pistolet, czy widzimy jakiś karabin lub coś podobnego. Bo to wszystko zostało potępione, to wszystko przez Boga potępione zostało. I my nie tylko powinniśmy, że dlatego, że to nie wypada, dlatego, że może to by inni bracia powiedzieli, ale dlatego, że to sercem, duszą i ciałem po prostu możemy powiedzieć, my wszyscy z tym się nie zgadzamy i uważamy, że to wszystko jest złe. To też apostoł Paweł pisząc, apostoł Jan, pisząc w swoim liście Jana, w drugim rozdziale, od 15 do 17 wersetu nauczuje. Nie milujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miluje świat, nie masz ni miłości ojcowskiej. Ale wszystko, co jest na świecie, jako pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota, to nie jest ojca. To jest tylko ze świata. To jest tylko ze złego. Świat ci przemija i pożądliwość jego, ale kto czyni wolę Boża, taki trwać będzie na wieki. To też, jak jest powiedziane, wynijcie z pośrodku jego i mamy stanąć na boku. Tak jak już powiedziałem, że Izraelici wychodzili i gromadzili się na pustyni poza poza Babilonem i tam się dopiero zbierali szeregi i szli do tej swojej ziemi obiecanej, do tej ziemi, do której tęsknili. Tak podobnie Pismo Święte nawołuje i do nas, do ludzi wierzących, jak mówi apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale od 12 do 14 wersetu mówi tak: dlatego Jezus sam poświęcił lud własną swoją krwią za bramą ucieczkę. Wynijdźmy wtedy do Niego za obóz nocą spotkania z Jego. Mamy taką pieśń: niech mnie świat opuścił z gardzi, niech mnie szarpią głupcem z ją. Kocham Pana coraz bardziej i to nam zawsze to pomoże odseparować się. Wynijdźmy wtedy do Niego za obóz nocą spotkania z Jego. Ale nie mamy to miasta trwałego, wiecznego szukamy. Tam się dopiero będziemy czuli dobrze, tam będziemy szczęśliwi, tam przecież Pan Bóg czuwa nad tą ziemią, tam wszystkie obietnice mają być zrealizowane, dlatego pójdziemy do tego miasta. Nasze miejsce nie jest tutaj, na tym świecie, lecz cała nasza myśl i tęsknota powinna być tam, o Jerozolimie. Do tego wspaniałego Jerozolimu. Jak apostoł Paweł tłumaczy w liście do Galatów w 4 rozdziale 26 wersecie mówi tak: lecz ono górne Jerozolim wolne jest, które jest matką wszystkich nas. Żydzi znajdujący się w Babilonie to często mówili: o Jerozolim, czy ja Cię mogę kiedykolwiek zapomnieć? Jeżelim Cię kiedykolwiek zapomniał, niech mi usnie ta prawica moja. Kiedykolwiek bym nie wypowiadał z namaszczeniem tego słowa Jeruzalem, niech język przylgnie do podniebienia mojego. Tym starali się, żeby nigdy o tym nie zapomnieli. Tak podobnie, drodzy braterstwo, ono górne Jeruzalem. To nasze miejsce spotkania się z naszym Panem, z tymi wszystkimi świętymi, to jest naszą matką, naszą tęsknotą. Tak, ojczyzna jest matką ludzi, które nie mają ojczyzny, są jakby bez matki. Tak podobnie. My się powinni w taki sposób tęsknić i nigdy nie dopuścić, żeśmy zapomnieli Boga, zapomnieli prawdę, żeśmy zapomnieli te naszego poświęcenia się, gdzie nasze miejsce to ma być, żeby się nigdy to nie zdarzyło. A jeżeliśmy już odstąpili od Babilonu, a jeżeliśmy nieczystego się już nie dotykamy, a jeżeliśmy wyszli z pośrodku Jego, to wszystko jest bardzo dobre i wspaniałe. Lecz to wszystko jest za mało. To było za mało. Bo do tej pory rozbieraliśmy, że prorok powiedział: odstąpcie z Babilonu, wynijcie z niego. Myśmy tak, drodzy braterstwo, zrobili. Odstąpiliśmy od tego Babilonu, pozostawiliśmy jego i powiedzieliśmy: nie nasze miejsce jest tam. Dalej my nieczystego się nie dotykajcie. Tak podobnie i my się nie dotykamy. Wiemy, że tam zostało wszystko potępione i nie tylko przez Pana Boga, ale i my co czujemy, że zostało wszystko potępione. Wyszliśmy spośród Jego, stanęliśmy na boku. Wszystko jest pięknie, wspaniale, a jak powiedziałem, jeszcze za mało. Dalej prorok mówi: oczyście się wy. Teraz trzeba się oczyszczać. Ci wszyscy Izraelici, którzy wyszli z Babilonu, zebrali się na jedno miejsce, aby można powiedzieć, jakiegoś spotkania. Miejsce, w którym dopiero decydowali, w jaki sposób pójdą, jak to będzie szło na tym miejscu, to tam dopiero mieli się oczyścić. Na tym miejscu tak zwanej organizacji jakiejś organizowali się, to postanowili sobie, że nie. W tych naszych szachlatach, w tych naszych szmatach, w tych cudzym stroju, które tutaj siedzieliśmy, w tych brudach, my nie możemy iść do naszego Boga. My nie możemy iść do tego wspaniałego i świętego Jerozolimu. Dlatego też prorok mówi: oczyście się wy. O kim to jest mowa? Oczywiście do noszenia rzeczy świętych. Do noszenia, drodzy braterstwo, rzeczy tych naczyń świętych zawsze byli naznaczeni tego kapłani i lewici. Kapłani i lewici przedstawiają ludu Boży. Podobnie tak samo, jak oni się mieli oczyścić, tak podobnie i my mamy się być czystymi. W jaki sposób kapłani lewici byli oczyszczani? Czytamy w 4 księdze Mojżeszowej, 8 rozdziale od 6 do 9 wersetu, moi prawi. Weź mi lewicę spośród synów Izraelskich, a oczyść je. A to uczynisz, oczyszczając je. Pokropisz je wodą oczyszczenia, cisz ogolą brzydką wszystko ciało swoje, a oprawszy szaty swe czystymi będą. Mieli oczyścić ciało swoje, mieli szaty oprać i mieli całe ciało swoje ogolić. Dopiero stawali się czystymi. Potem wezmą cielca młodego z ofiarą jego śniedną, mąki pszennej zagniecionej z oliwą, a cielca młodego drugiego weźmiesz na ofiarę za grzech. I przywiedziesz lewitę przed namiot zgromadzenia, a przyzojesz wszystkiego zgromadzenia synów izraelskich i w taki sposób mieli być oczyszczeni. Popropisz wodą oczyszczenia. Ta woda oczyszczenia to nic innego, tylko jest Słowo Boże. Mamy się oczyszczać przez Słowo Boże, które ma być mocą oczyszczającą. Każdego dnia chrześcijanie mają się stać lepszymi. Ilekroć się spotkamy, to mamy być bardziej wspanialszymi. Bardziej do siebie lgnąć, bardziej jakoś widzimy stawać się doskonalszymi, a żeby to nie było dziś, wczoraj, za rok i 5 lat, jestem takim samym, jakim byłem. Mieli ogolić ciało swoje, aby nic nie pozostało z dawnych naleciałości i zwyczaju. Dlatego trzeba było ogolić całe ciało swoje. Nie możemy mówić, to ja już jestem taki, trudno bracie, ja już taki jestem. Nie można mówić, to jest mój taki zwyczaj, no trudno, to jest mój taki temperament, moje jest takie usposobienie, no ja się nie zmienię. To nic innego, myśmy nie ogolili się z poprzednich tych. Pozostaliśmy takimi samymi. Często może być, drodzy braterstwo, i to historia nam udowadnia, fakta nam udowadniają, że myśmy się oczyścili, nasze szaty oczyściliśmy. Na zewnątrz jesteśmy pięknymi, ale kiedy przyjdą jakieś trudności, kiedy przyjdzie jakieś pojaśnienie, czy w rodzinie, czy pomiędzy braterstwem, czy gdziekolwiek, dopiero się okazujemy, że myśmy się nic wewnątrz nie, na naszym ciele nie ogolili. Nie zmieniliśmy się. Te wszystkie nasze przywary z nami szły i idą i później nieraz są trudności pomiędzy braterstwem. Dlatego powinni mamy zgolić i czystymi bez nawyku, czy przywaru przystępować do służby Bożej. Mamy takimi być. Trzeba uprać szaty. Szaty usprawiedliwienie uprać, czyli oczyścić, żeby nigdy nie było to brudne, żebyśmy w swoim życiu postępowaniu nie przynosili szkody ani Panu Bogu, ani prawdzie, ani braciom, żeby się Bóg za nas nie wstydził, Chrystus już się nie wstydził, żeby się nasz brat, siostra nie wstydziła, jakimi my jesteśmy. Niech ten brud popłynie wraz z tą wodą, bo jeżeli się pierze, to widzimy, z wodą popłynie ten brud. Niech od nas jak najdalej będzie. Od nas zależy, jest to nasza praca, jest to nasze staranie się o nasze życie duchowe i dlatego tutaj prorok nawołuje, oczyśćcie się. Nie jesteśmy w stanie przeczytać wszystkich wersetów Pisma Świętego, jak Biblia mówi, żebyśmy tak samo starali się być czystymi, szlachetnymi. Tam przy ofiarowaniu tych poświęceniu lewitów był ofiarowany cielec. Mamy do pomocy życie Pana naszego, jak On żył na ziemi, brać z tego przykład. Była tam składana ofiara śniedna, reprezentuje nasze ofiary, zobowiązania, postanowienia, modlitwy możemy czynić przed Bogiem. Prawdzie, kiedy postanowimy sobie coś, że Panie Boże, będę się starał służyć, jak do tej pory przyniosłem może ujmę, czy przez moje życie, czy język, czy coś będę bardziej szlachetniejszym. Upadniemy raz, drugi, piąty, dziesiąty, ale z biegiem czasu Bóg nam dopomoże w tej naszej ofierze, że będziemy stawali się lepszymi. Tam była używana oliwa, a oliwa przedstawia wpływ Ducha Świętego. Na pewno sami nie bylibyśmy w stanie się zmienić, ale dopiero wpływ Ducha Świętego nam dopomoże, że będziemy tymi czystymi. Wiemy, drodzy braterstwo, że kapłani też umowali się umowalni. A umowalnia przystaje na Pana Jezusa Chrystusa na dziedzińcu ta umowalnia. Była ona z miedzi polerowanej, czyli doskonale życie Chrystusa jako źródło prawdy i życia, które się mieści w Jezusie Chrystusie. Ta prawda, a przecież sam powiedział, jam jest prawda, jam jest żywot, jam jest ta droga. Tylko potrzeba, abyśmy jak najbardziej stawali się czystymi. Apostoł Paweł w liście do Efezu, 5 rozdziale, A 26 i 7 werset mówi: aby go poświęcił oczyściwszy mycie wody przez słowo, aby sobie stał chwalebnym kościołem, nie mającym zmazy albo zmarszku albo czego takiego, ale iż był święty i był niepokalany. To rzecz wiemy, że są po prostu lekarstwo. Jest przez co się oczyścić i starajmy się, to jest najważniejsza praca dla nas. Prorok proroczo apeluje do nas w tym czasie żyjącym, co będzie najważniejsze. Są ludzie, którzy uważają, jeżeli będą święcili sabat, będą, widzimy, niektórych może pokarmów nie spożywali, że to jest najważniejsze. Są niektórzy ludzie, którzy uważają, jeżeli będą jak najwięcej Ewangelii głosić, jak najwięcej do prawdy przeprowadzą, że to jest najważniejsze. No uczynki niektórych uważają, czy jakiekolwiek inne rzeczy. Lecz prorok mówi, że najważniejsze będzie, jeżeli się będziemy oczyszczali. Jeżeli największą całe nasze poświęcenie i całe nasze prace zużyjemy sami nad sobą. Tak apostoł Paweł dał nam przykład. Sam się pilnie o to staram, abym innym kazał, co sam nie był odrzucony. Ja pracuję nad tym, ja się modlę, bo ja się boję. Bo może przeze mnie inni się znajdą, nagrodę trzymają, i co mi z tego, jak ja tej nagrody nie otrzymam. Dlatego też prorok właśnie mówi, i myśmy powinni, tak jak powiedziałem, że nie jest ten temat może do braci, mówię to zawsze do siebie, ale myślę, że i bracia z tego skorzystają, że w tym czasie żyjącym, podczas której obecności naszego Pana, bo te prorocze słowa odnoszą się na pewno, jak powiedziałem tam, kiedy Izraelici wychodzili z niewoli babilońskiej, odnoszą się wybitnie do nas. Jak tam nawoływał, żebyście byli czystymi, oczyści się, tak i dzisiaj Pan Bóg mówi do nas, żebyśmy takimi byli. Abyśmy się oczyścili i byli czystymi. Albowiem Biblia mówi, że tylko czyści będą mieli możliwość oglądać Boga. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Natomiast apostoł jeszcze Jan w pierwszym swoim liście wyraża się takimi słowami, jak czytamy apostoła Jana, pierwszy list, a weźmiemy sobie trzeci rozdział, drugi i trzeci werset mówi tak. Najmilsi teraz dziadkami Bożymi jesteśmy, a jeśli się jeszcze nie objawiło, czym będziemy? To jest wszystko pięknie, dobre, żeśmy przyjęli Boga, przyjęliśmy prawdę, poświęciliśmy się, to jest wspaniała rzecz. Ale to już nie jest rzecz, już najważniejsza nie rzecz końcowa. Najmilsi teraz dziadkami Bożymi jesteśmy. Możemy do Boga mówić: Ojcze, Abba. A po jednym miejscu Jan mówi, że Bóg nas zawsze wysłuchuje. I my jesteśmy świadomi, że Pan Bóg nas wysłuchuje. To jest coś wspaniałego. Życie szlachetne, chrześcijańskie prowadzić, to jest, no nie da się określić, nie ma na to słów, co jest za szczęście. Ale apostoł Jan mówi, że to nie wszystko. Ale się jeszcze nie objawiło, czym dopiero będziemy. Lecz wiemy, że gdy się on objawi, podobnie będziemy. Albo ujrzymy go takim, jakim on dzisiaj jest. A ktokolwiek ma tę nadzieję w nim, oczyszcza się, bo on jest czysty, jak i on jest czysty. Dlatego też na spotkanie naszego Panaśmy wyszli, z nim się mamy spotkać, mamy się spotkać czystymi. Mamy być dziadkami Bożymi. Mamy być podobni Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli ktoś taką nadzieję posiada, że być dzieckiem Bożym, że będzie podobny do swojego Pana, taki będzie się oczyszczać, ponieważ Chrystus jest czystym, świętym, doskonałym, niepokalanym. To też i my starajmy się, braterstwo, jak najwięcej, właśnie na to nacisk. Ale ktoś staje pytanie, z czego mamy się oczyszczać? No z czego się mamy oczyszczać? Apostoł Paweł przychodzi nam z pomocą i dodaje nam, z czego mamy się oczyszczać. W drugim liście do Koryntów, w 7 rozdziale, a pierwsze wersety mówi tam. Wtedy do obietnicy, mając najmilsi, oczyszczajmy samych siebie. Od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej. Mamy się oczyszczać od wszelakiej zmazy ciała i ducha. Bo jak już powiedziałem, że mamy się spotkać z Panem czystymi i duchem, i ciałem mamy się spotkać z Panem. Dlatego też, żeby nie było żadnej zmazy naszej cielesnej. Nie wyobrażamy sobie, że jakaś zmaza cielesna czy duchowa na nas była. bo jeżeli taka zmaza będzie, to z Panem nigdy się nie spotkamy. Do zmarszczy resztę Pisma Święte zalicza, jak czytamy w liście do Galatów, w 5 rozdziale 19-21 wersetu mówi tak. A jawnych to uczynki ciała, które te są cudzolóstwo, przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, balochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnaski, kacerstwa, zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady i tym podobne rzeczy, o które przepowiadam wam, jako mi przedtem przepowiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Oto są przewary ciała. Na pewno są i te wszystkie przewary ciała w nominalnym Babilonie się znajdują. Nie obrażam sobie, że pomiędzy nami, braterstwem, znajdowało się cudzołóstwo, przeteczeństwo, rozpusta, nieczystość. Ale powiedzmy sobie, że wiele z tych zmarszcz ciała na pewno i pomiędzy nami są. Jak mój nieprzyjaźni, czy nie ma to pomiędzy braterstwem? Czy ci, którzy jedną to samą prawdę mamy, ci, którzy te same słowa czytamy, na tych samych naukach się opieramy, tą samą wykładnią się posługujemy, a jednak jest coś, że nieraz razem się zbierać nie możemy. A jednak jest coś, że coś nas odseperuje od łączy. Czy nie ma mój wielu nienawiści, gniewu, sporów, niesnaski, katerstwa, rozłączeń? Musimy sobie powiedzieć, że tak się też przestaje. Że mało nas, Panie, możemy powiedzieć, a jeszcze nieraz jesteśmy podzieleni. To są zmazy, nie jakieś ducha, to są wszystko cielesne. W Koryncie, kiedy Kościół Koryncki był podzielony, kiedy jedni mówili, jam jest Paulowy, jam Apolosowy, jam Kiefasowy, to apostoł Paweł powiedział, wy jesteście jeszcze cielesnymi jesteście. Jeżeli ktoś mówi takim, jeżeli się jedno drugiego uprzedza, jeżeli brat o bracie nie widzi brata, a siostra w siostrze, jeżeli żyjemy sobie obok siebie, a nie żyjemy razem, to wszystko są nasze zmazy ciała. Dlatego też tam było nawoływane, oczyści się. I tutaj Biblia mówi, żebyśmy się oczyszczali. Że pomiędzy chrześcijanami i z tego mamy się oczyszczać, jak powiedziałem, ponieważ nosimy naczynia pańskie i nam takie rzeczy praktykować nie wypada. To jest po prostu niemożliwe, nie obrażamy sobie być chrześcijanami i mieć jakieś uprzedzenie do drugiego. Nawet radziłbym braci, przynajmniej ja sobie tak stawiam za cel. Czy mi się to zawsze udaje, to też na pewno nie zawsze się udaje, ale żeby w każdym człowieku wierzącym nawet innego zdania, a umieć z nim mówić, umieć z nim żyć, współżyć, to będą właśnie, że te zmazy ciała będziemy przepuszczali. Będziemy starali się jak najbardziej oczyszczać. Niech nas ktoś potępia, my nie potępiajmy, a jeżeli tak będziemy postępowali, na pewno błogosławieństwo Boże będzie z nami. Co możemy zaliczyć do zmaz ducha? Otóż do zmaz ducha zaliczamy samolubstwo, rozpacz, niepokój, popędliwość, nieuprzejmość, zwątpienie, nieposłuszeństwo, upór, oziębłość, znieczulica, niewdzięczność, skąpstwo, okrutność, opieszałość, niecierpliwość i nieakuratność. To są wszystko zmazy już ducha. No, samolubstwo wiemy, kim jest. Ja, może jeszcze tamtedy sami się mianujący. Ale pamiętajmy, że nieraz spadamy w rozpacz. Może ktoś powie, dlaczego, bracie, to mówisz? Mówię, bo coraz częściej się słyszy, że niektórzy nasi bracia, nasze siostry nie umieją sobie wytłumaczyć. Wpada się w rozpacz. A nie roztargani się na swoje własne życie. Czy to jest podobne do chrześcijan? Czy to jest możliwe? Widocznie, że tam zmaza ta ducha nie została oczyszczona. Niepokój. Nie mamy być zawsze niezadowolonymi. Albo znów jakaś potędliwość, wyskoki, czy zboże, czy inne rzeczy. Nieuprzejmość. Uczmy się jak najbardziej uprzejmości, delikatności. Zwątpienie albo nieposłuszeństwo. To wszystko na świecie jest. Świat stara się być nieposłusznym, ale czasami i my jesteśmy takimi nieposłusznymi. Albo upór. Na przekór będę robił wszystko, uparty będę. Będą mi wszyscy mówić, że słuchaj, nie masz racji, ja będę uparty do podległego. to nie jest jakaś maza ciała, to jest maza już ducha wewnętrznego. Często nieraz słyszymy tak, ja nie mam co braci nic, ja nic nie mam. Ale jeżeli coś to już wewnątrz jest, na zewnątrz oczywiście nie ma nic. Dlatego starajmy się oczyszczać się z nas. Przez co możemy się oczyścić, to jak już wspomniałem, jest do tego Słowo Boże, jest do tego krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, która jest skuteczna. Nie ma takiego brudu, nie ma takiego, widzimy, jakiegoś przestępstwa, czy grzechu, czy coś podobnego, żeby ona nie zmyła. Tylko nam potrzeba uklęknąć na kolana i oczywiście Boga prosić, a zarazem i przeprosić za nasze przewinienia. Często może się zdarzyć tak, że jeżeli mamy jakąś zmazę, że może czy z bratem, czy z siostrą nie jestem w stanie dobrze żyć, lękam na kolana, proszę Boga, ale jeżeli się z bratem nie pojednam, z siostrą się nie pojednam, pamiętajmy, krew Chrystusa niestety nie pomyka. Ta zmaza pozostaje w dalszym ciągu tak długo, dopóki nie pójdę, a nie przeproszę brata i siostry. Tak nas nauczył Chrystus Pan. Tak mnie uczył i tak powinniśmy my postępować. Że mówię, gdybyś miał coś Bogu ofiarować, jakiś dar, a wspomniałbyś sobie, że tam brat ma coś przeciwko tobie, siostra, zostaw to. Przed Bogiem nie będzie miało żadnej wartości. Idź, pojednaj się z swoim bratem, z swoją siostrą. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Żydów, w 9 rozdziale, 13 i 14 werset mówi tak. Albo jeśli krew wolów i kozł i popiół jalowicy pokrapiający, spływający poświęca ku oczyszczeniu. Że tam tylko krew jalowicy była. Popiół z tej jalowicy. Jeżeli ktoś był splamiony, a to oczyszczało, to mówi, jakoż daleko więcej krew Chrystusowa, który przez Ducha Wiecznego samego siebie ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści sumienie wasze pod uczynków martwych, pod stworzeniem Bogu żywemu. Dlatego też, jak powiedziałem, udawajmy się do krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. On nam dopomoże i wszelkie nasze przewary, wszelkie nasze te grzechy, czy widzimy zmazy ciała i ducha, zostaną nam oczyszczone. Obecnie mamy bardzo dogodny czas i warunki, abyśmy w czystości i świętości służyli Bogu. Często słyszę, jak nieraz bracia narzekają, bracie, trudne są warunki, trudno jest żyć na świecie. No na pewno jako chrześcijaninowi trudno jest żyć. W każdym razie Biblia tak mówi, w każdym razie warunki na świecie wskazują, że nam o wiele łatwiej jest żyć po chrześcijańsku, jak żyli może kiedyś inni przed nami. Jak żyli, nieraz sobie wyobrażam, nasi bracia niewolnicy, gdzie za darmo musieli pracować, gdzie też tak samo dla tego zachowania jakiegoś życia trzeba było iść i może ukraść coś, czy w nocy, czy jakieś inne rzeczy. Sumienie ich nieraz potępiało, to my dzisiaj jeszcze tak nam się źle nie powodzi, czy coś podobnego. Dlatego też o tym czasie chwalebnym prorok Daniel tak wyraża się takimi słowami, jak czytam proroka Daniela, 12 rozdział, a 10 werset mówi tak. To jest czas, znów się odnosi do naszego czasu. Oczyszczonych i wybielonych i doświadczonych wiele tam będzie. A niezbożni, niezbożni czynić będą. Na to wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją. Oczyszczony, wybielony, wtedy miało być bardzo dużo. Dlatego też, jak prorok powiedział, oczyści się i odnosi się do nas, to starajmy się do braterstwa, abyśmy jak najbardziej się oczyścili. Nie mam na myśli nikogo, absolutnie, że nie są bracia czyści. Ja zawsze każdego brata, każdego siostry widzę i zazdroszczę, że ja do tego nie mogę dopiąć. Ale nie powiedzmy sobie, nie spocznijmy na laurach, że już, że nam to wystarczy. Każdy jeden powinien jak najbardziej i najwięcej dochodzić do coraz lepszego życia, a i tak do doskonałości nie dojdziemy. A apostoł Piotr o tym naszym czasie, czasie, który my dzisiaj żyjemy, który się borykamy, w którym właśnie tak samo staramy się, wyszliśmy z tego z Babilonu i tęsknimy za tą wspaniałą naszą ojczyzną i czujemy, że nam wiele rzeczy jeszcze brakuje, nie dostaje, to wyrażę się takimi słowami, jakimiż macie być. Czytamy drugi list Piotra, 3 rozdział, 10 do 14 wersetu, mój tam. A on dzień pański przyjdzie jako złodziej w nocy. których niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioła rozpalone ogniem stopnieją. Ziemia i rzeczy, które są na niej spalone, będą. No chyba wszyscy się zgodzimy, że ten czas już jest, a jeszcze tym bardziej przychodzi. Ponieważ się to wszystko ma rozpłynąć, jakimiż wy macie być w świętych obsuwaniach i pobożnościach, którzy oczekujecie, spieszycie się na przyjście Dnia Bożego, które niebiosa gorące rozpuszczą się, a żywioły palające stopnieją. Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w której sprawiedliwość mieszka. To jest nasza tęsknota. Nasze to jest oczekiwanie, żeby jak najprędzej te nowe niebiosa i nowa ziemia jak najprędzej przyszła. Przetoś najmilsi mówi, tego oczekuję, starajcie się, abyście się bez mazy i bez nagany od nieba znaleźli w pokoju. Ile w tym wersecie, ile w tych słowach jest troski apostoła Piotra. A szczególnie w tym 14 wersecie, przetoż najmilsi, tego oczekuję, bardzo dobrze, że oczekujecie, ale starajcie się, żebyście byli znalezieni bez mazy i bez marszki, bez nagany w pokoju przed nim. Wiemy, że drodzy braterstwo, bardzo jest wspaniale, gdziekolwiek zajadę, gdziekolwiek się spotkamy z braćmi, to najbardziej o czasach, o chwilach rozmawiamy, jak to długo jeszcze będzie, nieraz detalami wszystko powiemy, kiedy, w którym czasie się stanie. Ale czy my jesteśmy, żyjemy teraz bez mazy, bez nagany? Jedno jest dobre, ja nie potępiam, że jest złe, tylko nie zapominajmy tego drugiego. Dlatego też Chrystus często mówił, czujcie i módlcie się. Nawet nie tak dawno byłem pomiędzy braćmi, niedługo byłem i spotkałem się w jednym miejscu. No oczywiście ten brat jeszcze mi odprowadzał na dworzec. No i między innymi potępiał tych, którzy wyliczyli i sprawdziło im się ten. Ja nawet nie wiedziałem. Nie wiedziałem tego. Ale później się dowiedziałem, że on ma jeszcze już doskonałą chronologię. Ja, drodzy braterstwo, już mam uprzedzenie do tych wszystkich chronologii, że tak powiem. No i widzę, że on mi coś mają jeszcze tak, bracie, trochę ducha więcej, ducha. Gdzie wasze dzieci są? I za mną to wszystko wie, tylko dzieci, wszystko poszło do siaty, a będziemy nieraz te rzeczy. Są, jak powiedziałem, wspaniałe, żeby czasami bracia nie potępili, że ja powiedziałem, że nie trzeba się zastanawiać na tych czasach. Zresztą sami widzicie, że bierzemy, biorę ten temat. Ale bierzmy tak samo jedno, nie zapominajmy i drugiego. Oto są wymagania od tych wszystkich pozafiguralnych kapłanów i lewitów, którzy z rąk pozafiguralnego Jezusa Chrystusa otrzymali naczynia święte i wyszli z pozafiguralnego Babilonu i są w drodze do tej świętej ojczyzny. To są nasze wymagania. Mamy być odświętnie ubranymi, z pogodnym duchem, podniesionym czołem, majestatycznym krokiem iść do tego górnego Jerozolimy. Odświętnie obrani, żeby nie było tych zmarszczek, żeby nasze szaty nie były z brokami, żeby nie było żadnych zmarszczek, żeby nie wymięte były te szaty. Jak już powiedziałem, z pogodnym duchem, radością, żeby to nie było z jakimś narzekaniem, z jakimś przygnębieniem, podniesionym czołem. Zaliczy, kiedy szli, to zawsze patrzyli się, żeby jak najprędzej dojrzeć te wspaniałe Jerozolimy. W tą świątynię chociaż zdawali sobie sprawę, że ono w gruzach leży, ale to było miejsce święte, dlatego z podniesionym czołem. Chrystus Pan nas też nawołuje do tego i mój dar. A gdy się to wszystko pocznie dziać, to co macie robić?
Podnieść głowę.
Noście głowę. Czoło podniesionym i majestatycznym krokiem, nie nerwowo, nie spieszyć się, nie przybliżać, nie inne, idźmy, dojdziemy, na pewno dojdziemy. Jeżeli to wszystko, co tutaj mówiliśmy, robimy, jeżeli opuściliśmy Babilon, na pewnośmy opuścili, stanęliśmy na pustyni, na pewno tak jest, nieczystego się nie dotykamy, tak jest, a teraz, jeżeli będziemy się starali jak najbardziej to szlachetne życie prowadzić i najwięcej z tego Ducha Chrystusowego do siebie zapragnąć, zaczerpnąć, to nie mamy się czego obawiać, nie mamy się czego spieszyć, nie mamy się coś lękać, majestatycznym krokiem, z powagą, z namaszczeniem, zdążajmy, na pewno dojdziemy. Nie bójmy się, że nie zdążymy, że trzeba się bardzo spieszyć. Nie bójmy się, że może w drodze nam się coś złego stanie. Tego się nic nie bójmy. Bo ponieważ prorok mówi w wersecie 12, mój tak, bo nie z trzaskiem wy nie idziecie, a nie uciekając pójdziecie. Pójdzie zaiste Pan przed wami, a zgromadzi was Bóg Izraelski. Biblia mówi Gdańska, bo nie z trzaskiem wy nie idziecie, a nie uciekając pójdziecie. Biblia tysiąclecia tak to tłumaczyła. Bo wyjdziecie nie jakby w nagłym pośpiechu, ani nie pójdziecie jakby w ucieczce. Tak się dziać nie będzie. Mały Brytyjski mówi tak. Bo nie wyjdziecie w pośpiechu i w poplochu nie pójdziecie. Nie. Dany wam będzie czas. Czas wielkiego, błogiego spokoju. Nie będziecie wychodzili, że was ktoś będzie poganiał. Skończą się prześladowania. To nie miało płacić świecznie. I dlatego jeden więcej dowodów, że te prześladowania zostały. Ja jestem święcie przekonany, że to jest sprawa pańska. Jest to powiedziane w przeciwieństwie do tego, jak Izraelici kiedyś wychodzili z Egiptu. A wiemy, jak z Egiptu wychodzili, zresztą ta historia nam dobrze znana, ale nie zaszkodzi jeszcze przeczytać. W Księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale, leźniemy sobie od 30 wersetu do 39, mój tak. Zatem stał Fara onej nocy i wszyscy słudzy jego i wszyscy Egipt, wszczął się wielki krzyk w Egipcie, bo nie było w domu, w którym by nie był umarły. A wyzwawszy Fara Mojżesza i Arona w nocy, rzekł: wstańcie, wynijcie z pośrodku ludu mego. I wy, synowie Izraelscy, poszedłszy, służcie temu waszemu Bogu, jak mówicie, Panu, jakoście mówili. Na to trzody waszej, bydła wasze zabierzcie, jakoście żądali, a odchodząc mnie też błogosławcie. I dalej jest powiedziane: i przynaglali Egipczanie ludowi, aby ich co rychlej wyprawili z ziemi, bo mówili: pomrzemy wszyscy. Wziął tedy lud ciasta, co pierwieni zakisiale, one ciasta swe, uwinąwszy w szaty swe, kładli na ramiona swoje. Wtedy synowie Izraelscy uczynili według rozkazania Mojżeszowego i upożyczyli u Egipczan naczynia srebrnego, naczynia złotego i szaty. A Pan dał łaskę ludowi w oczach Egipczanów, że im pożyczali i złupili Egipt. Ciągnęli tedy synowie Izraelscy z Rameses do Sukotu około 6 100 tysięcy pieszych mężów, tylko okrąg dzieci. Ale i ludu pospolitego wiele szło z nimi. I owiec, i bydła, dobytek bardzo wielki. I dalej mówi tak. I popiekli z ciasta zadzielonego, które wyniesie z Egiptu placki przaśne, bo nie były zakwaszone, przeto, że wygnani byli z Egiptu, a nie mogli zmieszkać żywności, te sobie byli nie przechowali. To była pierwsza wyjście z Egiptu. Teraz prorok proponuje, że nie, tak się dziać nie będzie. Nie będziecie uciekali w nagłym poplotu. Nikt was wyganiać nie będzie. Nikt was nie będzie prześladował. Pojdziecie sobie bardzo spokojnie, majestatycznie, bo tak będziecie szli. Tak, drodzy braterstwo, kiedy myślą, sięgniemy do naszych braci poprzedników. Począwszy od pierwotnych chrześcijan, oni przechodzili prześladowanie. Ich wyganiano. Ich starano się zniszczyć wszelkimi siłami. Nieraz my stawiamy takie pytanie: na cóż my za cierpienia przynosimy? Czymż my się Bogu przysłużymy? Oni ginęli w katakumbach, na arenach ginęli, a my co? Czas się zmienił. Jest niepodobne, żeby Chrystus był tutaj na ziemi. I takie jeszcze się rzeczy działy. To jest rzeczą niepodobną jest. Dlatego też prorok mówi, że nie idziecie w pośpiechu i w pochłochu wy uciekać nie będziecie. Dlatego czas, który w obecności miał być czasem dogodnym dla chrześcijan. W sprawach wiary. Miał być dogodny w sprawach wiary. Sam nieraz sobie tak myślę. Komu było łatwiej wierzyć? Czy naszym braciom poprzednikom, czy nam dzisiaj? Dzisiaj chociaż na świecie więcej jest niewiary, chociaż z tym trzeba walczyć, ale więcej dowodów mamy do potwierdzenia naszego. To, co kiedyś widzimy, niektórzy braterstwo, bracia tylko przyjmowali wiarą. Dzisiaj widzimy tę technikę, wynalazki, wiele innych rzeczy, wiele odkryć naukowych, które się stało. A wiemy, że to człowiek nic nie wymyślał, nie ma nic nowego pod słońcem. Tylko odkrył niektóre prawa, które dawno Stwórca Bóg uczynił. I one były zakodowane, a dzisiaj człowiek coś znalazł i odkrywa. Czy to nam nie przedstawia i czy nie powiększa naszej wiary, że ten mądry i wszechpotężny Stwórca Bóg, który to wszystko uczynił, to jeszcze bardziej, jeszcze więcej i większe rzeczy może uczynić. Dlatego też, jak już powiedziałem, czas dzisiejszy jest czasem bardzo dogodnym dla ludu poświęconego sprawę ofiary. Jest to czas pełnego pokoju duchowego. Czas pełnego pokoju duchowego. Na to wyjście. I rzeczywiście jest to pokój duchowy. Możemy sobie spokojnie iść. Tak jak tam Izraelitów nikt nie prześladował. Nawet było prawa królewskie wydane, żeby im nikt nie przeszkadzał. To było rozesłane listy do starostów, do innych rzeczy. Tak podobnie i dzisiaj przyszedł czas tolerancji. Czas ogólnego zrozumienia, że jeżeli ktoś jak wierzy, żeby go za to nie prześladować. Chyba nie jest tajemnicą, że żyjemy w czasie tak zwanym stanie wojennym. Ale od razu sprawy wiary zostały co? Wyjęte spod tego stanu wojennego. Czy to dla ludu Bożego nie jest radość, czy nie jest szczęście? I nawet rozmawiałem z niektórymi braćmi i niektórymi siostrami, które tak się wyrażały. Dla nas, jako dla ludzi, poświęcony stan wojenny, uczyni nam coś złego, czy nie? Nic nam złego nie uczyni. Bo nie będziecie uciekali po śpiechu. Nie będziecie wyganiani ze sprawy boskiej. Jest to czas duchowej rozwagi, żebyśmy mieli czas rozmyślać o tej naszej ojczyźnie. I dlatego idąc w naszym drodze poświęcenia, rozmyślajmy jak najwięcej. Człowiek, który uciekał po śpiechu, to nie ma czasu myśleć. On nieraz, widzimy, boi się, że ktoś za nim pędzi. Dzisiaj jest on nas więcej, może wymagany, bo tak Biblia mówi, komu więcej dano, tego więcej wymagane będzie. Czas stabilizacji duchowej. Dlaczego ten czas taki miał nastąpić? Czemu miał nastąpić? Prorok Izajasz dalej mówi, pójdzie zaiste Pan przed wami, a zgromadzi was Bóg Izraelski. Bo w tym czasie przed wami pójdzie Pan. A zgromadzi was, to będzie sprawa boska. Żebyście zrozumieli, to ja inaczej wytłumaczyć nie mogę, tak to się będzie przedstawiało. Biblia tysiąclecia mówi tak, raczej Jahwe pójdzie przed wami i Bóg Izraela zamknie wasz pochód i przed wami, i dookoła was, i z tyłu będzie Bóg. Dlatego się nie macie co bać, nie macie się co lękać, nie macie się co tworzyć. No i brytyjski mówi tak, gdyż przed wami pójdzie Pan, a waszą tylną strażą będzie Bóg Izraelski. Wiemy, że często Biblia tak mówiła, przez całe wieki Ewangelii się odnosiła. Większy ten, który jest za nami, niż ten, który jest co? Przeciwko. Tak to było cały wiek Ewangelii. Ale dzisiaj nie bajmy się tego, kto jest przed nami, bo przed nami jest Pan i za nami Pan Bóg zamyka całe to chorobę, całe ten pokój. Otóż ta świadomość, że idziemy pod boską opieką i ochroną, niech nas wzmacnia na duchu, a trudność tej drogi będzie dla nas bardzo przyjemna. Na pewno nie będziemy się skarżyli, nie będziemy narzekali, bo jak możemy narzekać, jeżeli w naszej obecności i z nami zawsze jest wspaniała istota Bóg, wspaniała istota Pan Jezus. Ta świadomość i wiara, że z przodu, z tyłu jest Bóg, nie może nam się nic złego stać, to tym bardziej starajmy się, abyśmy byli czystymi, świętymi, nienagonionymi ciałem i duchem. I dlatego też na zakończenie przeczytam jeszcze werset apostoła Piotra, w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, a 15 werset mówi. Ale jako ten, który was powołał, święty jest, a on nas prowadzi, z wami jest, przed wami jest i za wami jest, święty jest, i wy bądźcie świętymi we wszelkim pokoju. I dał Bóg Ojciec Niebieski, że te kilka słów, na którymiśmy się zastanawiali, żebyśmy jak najbardziej mogli to do siebie zastosować, że oczyście się wy, który nosicie naczynia Pańskie. Bądźmy spokojni, bądźmy jak najbardziej Bogu poświęceni, oddani. Nic nam się złego stać nie może, bo chociażby siła, potęga złego była, ale przed nami, za nami, po wszystkie stronie jest Pan Bóg. Jest nasz Ojciec Niebieski, dlatego też widzimy, bać się nie będziemy. To też widzimy w psalmie jednym jest tak powiedziane. Choćby się poruszyły góry, choćby się zatrzęsły wyspy, choćby się morze zburzyło, choćby się wszystko rzeczy działo, bać się nie będziemy, bo jest Bóg z nami. Dlatego też tego szczęścia, tej radości, a szczególnie najważniejszego tego, żebyśmy doszli do tej wspaniałej ojczyzny, któreśmy się wybrali. Żeby jak najprędzejśmy się doszli, życzę wszystkim na to.